Witamy Państwa po godzinie 23 w drugiej godzinie audycji Cisza w Eterze. Przed mikrofonem Iwona Kosior. Audycję realizuje dzisiaj Piotr Król. Przyznam szczerze, że temat dzisiejszej audycji jest dla mnie trochę kłopotliwy, ponieważ jako przedstawiciel mediów zachęcam Państwa do tego, żeby krytycznie podchodzić do informacji, które otrzymujemy zwłaszcza za pośrednictwem mediów społecznościowych. Być może ktoś stwierdzi, że tym sposobem, tym dzisiejszym tematem strzelam sobie trochę w kolano, ale mam nadzieję, że wśród Państwa znajdą się słuchacze, którzy docenią to, że jako medium stajemy na straży tych prawdziwych informacji i chcemy walczyć o to, żeby fałszywych przekazów było jak najmniej, chociażby dając Państwu wskazówki, jak przed fake newsami się wystrzegać. Na straży prawdziwych, rzetelnych informacji stoją nie tylko media publiczne, nie tylko Radio Lublin. Są też inne zespoły medialne, które za główny cel stawiają sobie walkę z dezinformacją. Jednym z takich portali jest projekt powołany przez Polską Agencję Prasową pod nazwą Fake Hunter. Projekt tworzy grupa dziennikarzy związanych z Polską Agencją Prasową, ale nie tylko, którzy zajmują się wyszukiwaniem nieprawdziwych informacji i dogłębną ich analizą na podstawie rzetelnych informacji naukowych. Ale ja o tym projekcie więcej mówić nie będę. Oddam głos mojemu pierwszemu rozmówcy w tej godzinie audycji. Moim pierwszym gościem jest Anna Gwozdowska, współredaktor portalu Fake Hunter w ramach Polskiej Agencji Prasowej. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Pierwsze pytanie. Czym jest projekt fakehunter.pap.pl? Co znajdziemy na tym portalu?
Znajdziemy raporty, które przygotowują nasi redaktorzy. Są to ludzie pracujący na co dzień w różnych działach Polskiej Agencji Prasowej, specjalizujący się w różnych dziedzinach, więc z szeroką wiedzą. I kiedy dostajemy zgłoszenie, są to zgłoszenia przesyłane przez użytkowników internetu, którzy na co dzień w tym gąszczu się poruszają. Jeśli zauważą coś, co budzi ich niepokój, co wydaje im się podejrzane, mogą, wykorzystując specjalną wtyczkę, wysłać zgłoszenie. I my w tym portalu czy w tej redakcji zajmujemy się tymi zgłoszeniami, a już na samym portalu publikowane są owoce naszej pracy, czyli gotowe raporty. Oczywiście nie zawsze jest tak, że każde zgłoszenie to jest potwierdzone fake news, czasem zdarza się prawda, czasem jest trudno coś zweryfikować i taką kategorię raportu też mamy, że coś jest nieweryfikowalne. Także no po prostu portal to jest niejako zwierciadło tego, co, czym zajmuje się nasza redakcja. Czyli są to zawieszone na tym portalu raporty odpowiadające temu, jakie zgłoszenia dostajemy od użytkowników internetu.
Jak wygląda sporządzanie takich raportów od początku do końca? I drugie pytanie, które już tutaj może przy okazji zadam, jakiego typu to są informacje i fake newsy? Myślę, że warto na początku naszej rozmowy też zaznaczyć, że portal fakehunter.pap.pl, ten serwis skupia się na fake newsach dotyczących epidemii, pandemii koronawirusa i taka jest tutaj geneza i jakby główny punkt odniesienia tych informacji, ale nie tylko. Pojawia się analiza także innych fake newsów.
No na początku koledzy, bo wtedy jeszcze nie pracowałam w serwisie, to znaczy wczesną wiosną ubiegłego roku, zajęli się wyłącznie manipulacjami czy wręcz fałszywymi doniesieniami dotyczącymi pandemii. No ale wtedy wszyscy pamiętamy, sytuacja była taka, że właściwie nikt nie wiedział, co się dzieje. Ten wirus pojawił się dość nagle. W przestrzeni medialnej pojawiło się mnóstwo różnych, często sprzecznych ze sobą informacji i myślę, że stąd pomysł, żeby w ogóle zająć się weryfikowaniem tych pojawiających się w mediach informacji. W każdym razie no, rodzajów fake newsów jest tyle, ilu jest chyba użytkowników no, przede wszystkim internetu, bo większość tych manipulacji, z którymi mamy do czynienia, pojawia się właśnie w internecie, na Facebooku, na Twitterze, czasami na różnych portalach. O wiele rzadziej w tradycyjnych mediach, choć też to się zdarza, no, ale myślę, że przede wszystkim to są informacje, albo raczej pseudoinformacje rozpowszechniane w mediach społecznościowych. Tak jak pani wspomniała, na początku zajmowaliśmy się wyłącznie pandemią, teraz również od czasu do czasu są to jakieś manipulacje dotyczące finansów, ekonomii, gospodarki, ale jednak cały czas mam wrażenie dominują manipulacje związane z przebiegiem pandemii. No w tej chwili oczywiście najwięcej takich sprawdzanych informacji dotyczy szczepionek. Pamiętam, że na początku pandemii w ubiegłym roku to były na przykład maseczki, to czy maseczki chronią, czy nie chronią. Zresztą trochę do zamieszania przyczyniała się sama Światowa Organizacja Zdrowia, bo tam na początku przecież była mowa o tym, że maseczki, że zdrowe osoby powinny unikać maseczek. Potem się to podejście zmieniło. W każdym razie wtedy dominowały fake newsy dotyczące maseczek. Było też sporo fałszywych informacji rozpowszechnianych przez różne rosyjskie ośrodki medialne. To jest w ogóle jakaś taka oddzielna część pracy, bo bardzo dużo portali albo bezpośrednio współpracujących z Rosjanami, albo jakoś przez nich współzakładanych rozpowszechnia sporo fake newsów na temat pandemii. Między innymi pamiętam, że wiosną ubiegłego roku popularny był taki fake news o tym, że wirus został stworzony w jakimś amerykańskim laboratorium na Ukrainie. To był bardzo popularny fake news, który w różnych wersjach się pojawiał. No ale tak jak powiedziałam, w tej chwili częściej zdarzają się fake newsy dotyczące szczepionek. No nic dziwnego, bo to chyba najbardziej nas wszystkich w tej chwili interesuje. No ale w dalszym ciągu te fake newsy pandemiczne, tak bym je nazwała, dominują.
To wracając, bo pojawia mi się też kolejne pytanie teraz, ale mam nadzieję, że nie umknie mi ono, ponieważ już umknęło pytanie, które może trochę niefortunnie zadałam za wcześnie, a pora do niego wrócić. Jak w takim razie wygląda po kolei praca nad tworzeniem takich raportów? Krok po kroku, jak wygląda analiza? Skąd biorą Państwo informacje? Na podstawie czego jest sprawdzana rzetelność informacji, które wyglądają na fake newsy? I co się składa na ten końcowy raport? Czyli kiedy ktoś otwiera stronę fakehunterpub.pl, to co widzi? Tak od początku do końca, jak wygląda ten proces?
Kiedy otwiera tę stronę, no to może sobie przeczytać poszczególne raporty i przedtem sprawdzić, czego te raporty dotyczą, bo oczywiście może kliknąć w link, który był częścią zgłoszenia, przeczytać informacje, czy obejrzeć film, czy przeczytać wypowiedź, która została zgłoszona do sprawdzenia i potem porównać to z raportem, który sporządziliśmy. Oczywiście każdy dziennikarz podchodzi do tego po swojemu, ma jakieś własne metody docierania do źródeł, do informacji tych wiarygodnych. Właściwie do dyspozycji mamy ekspertów, światowe media, agencje różnego rodzaju, no, całą masę źródeł, które później uwzględniamy w takim raporcie. To jest bardzo ważna część raportu, do której przykładamy olbrzymią wagę. Zazwyczaj również opatrzamy taki raport informacją, którego dnia i o jakiej godzinie mieliśmy dostęp do tych informacji, które zawarliśmy w raporcie, ponieważ czasem okazuje się, że podejście do, no w świecie nauki tak bywa, podejście do różnego rodzaju problemów poruszanych w tych raportach zmienia się i znaczenie ma to, kiedy dany problem analizowaliśmy i szukaliśmy informacji, żeby zweryfikować nadesłane zgłoszenie. Więc na pewno źródła, które podpierają niejako nasz sposób rozmowania, przyjęty w raporcie, są bardzo ważną częścią tego raportu. Każdy, kto wejdzie na naszą stronę i przeczyta raport, może porównać treść tego raportu do źródeł, która znajduje się pod raportem. A wracając do pytania, jak wygląda taki raport, to wszystko zależy od tego, jakie jest zgłoszenie. Ja sobie otworzyłam właśnie takie zgłoszenie, z początku pandemii, to była chyba połowa kwietnia ubiegłego roku. I zgłoszenie dotyczyło zdjęcia, które było rozpowszechniane w internecie, a właściwie na Twitterze, konkretnie na Twitterze. Na zdjęciu było widać nosze, na których przypięty pasami był manekin, otoczony kilkoma żywymi osobami, między innymi żołnierzami. I komentarz pod tym zdjęciem sugerował, że ten manekin się tam nie przypadkiem znalazł, że właściwie wszystkie szpitale tak wyglądają, które rzekomo mają obsługiwać chorych na koronawirusa, a de facto są wypełnione manekinami i że cała ta pandemia jest udawana. I jak później po przeczytaniu tego komentarza i obejrzeniu zdjęcia, można się przekonać czytając raport, okazało się, że zdjęcie wprawdzie jest prawdziwe, nie zostało w żaden sposób, nie wiem, zmontowane, ale dotyczyło zupełnie innej sytuacji. Zostało tylko odpowiednio okrojone, żeby nie było widać całego kontekstu. Kolega, który sporządzał ten raport, dotarł do źródła tego zdjęcia i mógł się przekonać, to było zdjęcie zrobione w Stanach Zjednoczonych, że były to jakieś części, nie wiem, manewrów marynarki wojennej, w której rzeczywiście używano manekinów. Manewry dotyczyły chyba ewakuacji statku, coś w tym rodzaju. W każdym razie trzeba było dotrzeć do źródła tej fotografii, sprawdzić, w jakich okolicznościach została zrobiona, kto ją zrobił, w jakim celu i czego dotyczyła. No i o tym wszystkim można przeczytać właśnie w raporcie. Także to jest jeden z przykładów, który no, wpadł mi akurat w ręce, bo zastanawiałam się o jakich przykładach opowiedzieć, ale wydaje mi się, że zdjęcia, których podpis sugeruje jakąś rzeczywistość, najczęściej ma udowodnić, że pandemii nie ma na przykład, albo w ogóle szpitale są puste i tak dalej, i tak dalej. Zdjęcia zdarzają się właśnie bardzo często jako przykład manipulowania opinią publiczną.
A czy te raporty bazują wyłącznie na zgłoszeniach internautów? Czy to są też informacje, które sami Państwo jako dziennikarze na co dzień na przykład natrafiają na nie w internecie i po prostu postanawiają stworzyć taki raport?
Oczywiście, że to no, my też jesteśmy wszyscy użytkownikami internetu. Na potencjalne fake newsy właściwie można się natknąć codziennie. Szczególnie jak spędza się dużo czasu na Twitterze, czy na Facebooku, czy po prostu czytając portale. Ja zauważyłam też taką prawidłowość, że część fake newsów, które najpierw pojawiają się w różnych formach, nie wiem, na przykład w Stanach, czy w Ameryce Południowej, potem bardzo szybko trafia jakoś do polskiego internetu. Tak się składa, że ja też zajmuję się monitoringiem prasy zagranicznej i sporo, przeglądam po prostu sporo mediów zagranicznych w różnych językach i czasem rzeczywiście trafiam na takie smakowite fake newsy i przekonuję się, jak sprawdzam, że one już po kilku dniach czy kilkunastu dniach funkcjonują także w polskim internecie. Więc tak jak odpowiadając na Pani pytanie, rzeczywiście czasem zdarza się, że no też napotykamy na takie fake newsy i warto wtedy taki raport oczywiście zrobić. Najchętniej witamy zgłoszenia użytkowników internetu, bo to dla nich ten serwis powstał. I rzeczywiście mam wrażenie, że te zgłoszenia są coraz bardziej trafne, to znaczy ludzie zaczynają wyczuwać, na czym polega próba manipulowania ich emocjami, doświadczeniem, wiedzą itd., itd. I te zgłoszenia są coraz trafniejsze. Czasami się zdarzało, że było dużo tak zwanego spamu, czyli rzeczy, które albo w ogóle nie warto było, których nie warto było sprawdzać, albo no, nie dotyczyły tematyki, którą tutaj staramy się poruszać. A teraz myślę, że jest takich zgłoszeń mniej.
A czy można wyodrębnić jakieś szczególne źródła takich fake newsów, na przykład strony internetowe, jakieś konkretne portale, może grupy, które bardzo często przewijają się w tych zgłoszeniach. Czy jest to widoczne, czy jednak jest to przekrój bardzo szeroki, jeśli chodzi o źródła takich fake newsów?
Wydaje mi się, że tak jak już wcześniej wspomniałam, no najłatwiej byłoby chyba sporządzić listę portali, które w jakiś sposób mają jakiś związek z rosyjską propagandą, mm-hmm. na którą wydawane są olbrzymie pieniądze i rzeczywiście jest tego sporo. Jeżeli chodzi o polskie portale czy internet, no to nie chciałabym nikogo stygmatyzować, bo rozpowszechnianie fake newsów nie zawsze wynika z jakiegoś świadomego działania, chęci oszukania kogoś. Mm-hmm. Czasem wynika z naiwności, czasem z braku wiedzy, z takiego powierzchownego konsumowania mediów, bo komuś nie chce się sprawdzić, czy to zdjęcie rzeczywiście, choć tak szukuje, jest prawdziwe i po prostu podaje je dalej, więc no, nie chciałabym nikogo stygmatyzować, natomiast mam wrażenie, że bardzo dużo fake newsów można na co dzień znaleźć w mediach społecznościowych i wtedy jakby właścicielem tych fake newsów czy źródłem tych fake newsów są wszyscy użytkownicy, mm-hmm. bo oni prędzej czy później, jeśli są nieostrożni, sobie te fałszywe informacje podają. Zauważyłam też inną prawidłowość, ponieważ takich serwisów fake newsowych na całym świecie w tej chwili jest naprawdę, znaczy nie fake newsowych, tylko poszukujących fake newsów mm-hmm. i weryfikujących je, jest bardzo dużo. Właściwie każda większa agencja informacyjna, duże gazety, na przykład gazety amerykańskie, wszystkie mają takie tak zwane fact-checkingowe serwisy. Niestety mam wrażenie, że czasem to za bardzo skręca w politykę. To było widać ostatnio w czasie kampanii wyborczej w Stanach, gdzie duża część tych serwisów była poświęcona udowadnianiu, że prezydent Trump powiedział coś nie tak, albo sprawdzaniu, co on powiedział, czy co napisał na Twitterze. No chyba nie do końca o to chodzi, żeby ograniczać debatę, tylko po prostu rzeczywiście wyłapywać rzeczy szkodliwe. I tu jest jakaś cienka granica, której nie powinno się przekraczać. My się staramy w politykę nie wchodzić, aczkolwiek zdarzają się niestety ostatnio fake newsy, również rozpowszechniane przez polityków. No nie dalej jak przedwczoraj jeden z polityków rozpowszechniał zdjęcie rzekomej kolejki seniorów do rejestracji do zaszczepienia się, po czym bardzo szybko sprawdziliśmy, że było to zdjęcie z ubiegłego roku, kolejka zdaje się do poszczepionkę czy po rejestrację na szczepienie się przeciwko grypie. Zupełnie inna sytuacja, inna pogoda, bo nie było śniegu, a przecież ostatnie dni to było mnóstwo śniegu. I ciekawe, że ludzi, że wielu użytkowników internetu jakoś nie zdziwiło to, że na zdjęciu nie ma śniegu, a to było, chyba miał być Białystok. Mm-hmm. No nieważne, w każdym razie niestety zdarzają się też ostatnio coraz częściej takie fake newsy polityczne, ale tak jak mówię, moim zdaniem trzeba stronić w tych serwisach od polityki. Niestety w wielu międzynarodowych serwisach zajmujących się właśnie manipulacjami tej polityki jest bardzo dużo. I tutaj przykład amerykańskich serwisów fact-checkingowych jest dla mnie chyba taką przestrogą. Mam nadzieję, że to, co robimy, jest pożyteczne i że nikogo nie urażamy, nie stygmatyzujemy, tylko po prostu staramy się dociec prawdy.
I to w tym wszystkim jest najważniejsze, zwłaszcza po tym, co pani mówi, podając przykłady takich fake newsów, chociażby najświeższych, to pokazuje, jak bardzo musimy być czujni i jak warto na takie rzeczy zwracać uwagę i w porę reagować. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy miał do czynienia ostatnio z fake newsem albo na taki fake news może w przyszłości natrafić, to zachęcamy do tego, żeby odwiedzić portal fakehunter.pap.pl. tam taką informację, która budzi nasze wątpliwości, można zgłosić, poprosić o weryfikację albo po prostu przejrzeć informacje, te raporty, które już są dostępne. Być może informacja, którą próbujemy zgłosić, już została zweryfikowana. Dlatego zachęcam nie tylko osoby, które chcą pomóc w łowieniu, mówiąc kolokwialnie, fake newsów, ale także te, które zastanawiają się, czym te fake newsy są. Warto się zapoznać, chociażby przez portal fakehunter.pap.pl. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem była Anna Gwozdowska, współredaktor serwisu Fake Hunter Polskiej Agencji Prasowej. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję raz jeszcze.